Gościem Radia Maryja jest minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam księdza, witam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, pod koniec sierpnia, jak informuje dzisiejszy nasz dziennik, lekarze mają ponownie rezygnować z dodatkowej pracy, by zmusić rząd do zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wzywa medyków do wypowiadania klauzul opt-out i ograniczenia czasu pracy. Co na tę realną możliwość, bo nie chcę mówić groźbę, mówi minister zdrowia.
Szanowni Państwo, ja oczywiście nie mogę namawiać nikogo do pracy ponad siły. Każdy ma prawo do pracy zgodnie z kodeksem pracy, z godzinami. Jeżeli się czuje na siłach, to oczywiście może pracować więcej i wtedy tą klauzulę opt-out ma. Natomiast ja do końca nie rozumiem hasła protest, ponieważ OZZL i Porozumienie Rezydentów podpisało porozumienie z ministrem zdrowia w zakresie zwiększających się nakładów do 6% zgodnie z ustawą w 2024 roku i zobowiązali się do nienawoływania do wypowiadania klauzuli opt-out i podpisali to, wiedząc, co podpisują. Ja to również podpisałem. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, bardzo ważna propozycja dla Polski, dla polskich pacjentów, bo przypomnę, mamy ustawę, która nas obliguje do tego, że do 2024 roku, a to już za chwilę jest, to jest 5 lat w końcu, będziemy mieli o 60 miliardów więcej niż mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy 100 miliardów, a szacunki mówią, że do 2024 roku będziemy mieli 160 miliardów. To jest ogromny wzrost. To jest wzrost przecież o ponad połowę tego, co mamy dzisiaj. Więc tempo wzrostu, ilość pieniędzy, ilość nakładów jest gigantyczna.
Panie ministrze, a porozumienie z rezydentami, które zostało zawarte, jak ono jest realizowane? Bo pamiętamy, że też rezydenci w czerwcu wzięli udział w proteście przed Ministerstwem Zdrowia.
Wzięli udział, głównie chodziło tam o pewne rozwiązania legislacyjne w zakresie kodeksu karnego i tam były duże uwagi do tego. Natomiast i tutaj myśmy przygotowali pewną poprawkę, która by o penalizację wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości ograniczała. Natomiast realizacja porozumienia jest taka, jak były punkty i zapisy w porozumieniu. Wzrost nakładów, co było głównym i bardzo istotnym elementem porozumienia i podstawowym, jak podkreślali rezydenci, jest realizowana z nawet powiedziałbym ponad to, czego wymaga ustawa, bo jesteśmy powyżej 5% prawdopodobnie w tym roku, a ustawa zakładała znacznie mniej. Więc realizujemy ją nawet więcej niż się zobowiązaliśmy. Natomiast oczywiście ustawa o zawodzie lekarza dentysty idzie. Ona była dużo, dużo później przez zespół. Zresztą przewodniczył temu zespołowi rezydent, przedłożona do ministerstwa. Podwyżki dla lekarzy rezydentów są zrealizowane oczywiście i te bony również patriotyczne są zrealizowane. 6750 dla lekarzy specjalistów, którzy są na jednym etacie, w jednym miejscu pracują, jest też zrealizowane, więc recepta jest zrealizowana. Te wszystkie punkty są zrealizowane, które żeśmy uzgodnili. Proszę Państwa, wybory się zbliżają. Temperatura pewnych dyskursów publicznych też się podnosi, cóż można powiedzieć.
Ale spodziewa się pan, że na przykład środowiska, w tym wypadku medyczne, bo pan jest ministrem zdrowia, będą przez opozycję na przykład wykorzystywane, podsycane, zachęcane do tego, żeby w trakcie kampanii wyborczej dokonywać pewnych protestów, akcji, czegoś takiego, co mogłoby zaszkodzić na przykład obozowi rządzącemu dzisiaj?
Trudno mi się wypowiedzieć, co będzie robiła opozycja. My tak naprawdę trochę z całym szacunkiem się odnosimy i z powagą do opozycji, no ale naszym zadaniem jest praca dla pacjentów, dla Polski, a nie próby interpretacji działań opozycji. No, my robimy to, co robimy, czyli zwiększamy nakłady, daliśmy godziwe warunki pracy i płacy i lekarzom, rezydentom. No, w tej chwili te zarobki naprawdę nie są na takim poziomie niskim, jakie były. Zarówno dla pielęgniarek, gdzie wiadomo, że to włączenie do podstawy dodatków ustabilizowało sytuację na tyle, że mamy ogromny wzrost chętnych na pracę w tym zawodzie. No i oczywiście zwiększenia ryczałtów dla szpitali, dla innych zawodów, zwiększenie podstawy minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, co ostatnio miało miejsce z 3900 na 4200, no to daje tym pozostałym zawodom od kilkudziesięciu do 400 zł wzrostu wynagrodzeń. No to są takie działania, które służą, żeby jakość obsługi, żeby jakość leczenia, jakość diagnostyki była lepsza, żeby pacjenci polscy mieli lepszy dostęp do ochrony zdrowia, no, nielimitowane finansowanie tomografii, rezonansu, operacji zaćmy. No to pokazuje, że tam, gdzie skupiamy się na tych obszarach, tam osiągamy i skracanie kolejek i lepszą dostępność. No oczywiście sukcesywnie musimy tak działać w pozostałych obszarach, bo oczywiście nie naprawimy systemu całego służby zdrowia w jedną kadencję, bo to wiemy, że zaniedbania są wieloletnie. No ale poprawiamy to sukcesywnie, krok po kroku.
A czy praca lekarza została, czy będzie w najbliższym czasie odbiurokratyzowana? No dlatego, że trochę chyba każdy pacjent ma takie doświadczenie, że lekarz siedzi przy biurku wpatrzony w ekran komputera, coś tam wypisuje, nie patrząc najczęściej na pacjenta, wklepuje coś w klawiaturę, o coś zapyta, nie odrywa wzroku od tej klawiatury i monitora, pacjent coś odpowiada, on coś pisze. No i w sumie po wizycie, czy uda się rzeczywiście wprowadzić jakichś asystentów medycznych, sekretarki medyczne, bo wiem,
no
że...
No to już mamy, bo, szanowni państwo, no wprowadziliśmy wręcz do ustawy sekretarki medyczne, czyli tak zwanych asystentów medycznych, gdzie już mogą zamiast lekarza w jego imieniu wypisywać choćby zwolnienia i to już jest spora oszczędność czasowa i oszczędność właśnie tego wklepywania w komputer. Także to robimy, tylko to też pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy takie sytuacje, że na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie nie było tej sprawozdawczości, gdzie nie było tych kontroli, tych czasów oczekiwania, no mamy co mamy i musimy tam wprowadzić, wręcz odwrotnie, musimy wprowadzić ocenę, ile kto czeka na SOR-ze, żeby ta sytuacja na SOR-ach się poprawiała. No a tam, gdzie możemy, tam staramy się odbiurokratyzować. No też pamiętajmy, że informatyzacja, którą robimy, czyli właśnie elektroniczne zwolnienia, elektroniczne recepty, one były z pewnym oporem przyjmowane, ale w momencie, gdy już się rozprzestrzeniły, no to jest ogromny sukces, bo tak naprawdę te wszystkie dane, które kiedyś lekarz wpisywał ręcznie, wchodzą automatycznie do tych dokumentów i już nie trzeba ich wpisywać. Więc to są wszystko takie działania, które krok po kroku tą służbę zdrowia poprawiają na korzyść pacjenta. Ale, tak jak powiedziałem, to jest wieloletnie zaniedbania, wiele lat niedofinansowania, co zmieniamy. No i choćby z tą informatyzacją, no przez ile lat w ogóle nic nie było ruszone. No więc działamy, zmieniamy, ale też jednej kadencji na pewno tego nie zrobimy.
1 lipca weszło w życie rozporządzenie pana ministra w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Ono tam zmieniało system zarządzania SOR-ami, wprowadzało ujednolicony system segregacji medycznej przy wykorzystaniu TOP SOR. Proszę powiedzieć, jak to rozporządzenie jest realizowane i czy rzeczywiście sytuacja, która miała usprawnić działanie SOR-ów, usprawniła?
No, to rozporządzenie wreszcie ujednolica standard, to znaczy wiemy, w jaki sposób pacjenci mają być oczekiwać na SOR-ze, bo do tej pory tego nie we wszystkich oddziałach to było. No to zostało, tak jak było powiedziane, w lipcu ogłoszone, w związku z tym dopiero zaczynają w ten sposób wprowadzać szpitale w funkcjonowanie. Tam, gdzie to działa, tam, gdzie to zostało wprowadzone, to na pewno usprawniony został przepływ pacjenta. Wiadomo, że ten pacjent, który jest najbardziej potrzebujący na linii czerwonej czy pomarańczowej, trafia do lekarza bardzo, bardzo szybko. Natomiast też ta możliwość, że pacjentów, którzy w większości niestety na SOR przychodzą pacjenci, którzy potrzebują porady lekarskiej, a nie oddziału ratunkowego. I to też trzeba wyraźnie powiedzieć. No, ale nie bardzo wiedzą, gdzie mają pójść, w związku z tym trudno ich winić, ale z naszych ocen wynika, że to jest 80% pacjentów. Zgodnie z tym rozporządzeniem możemy ich przekierować do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej i w wielu szpitalach to ma miejsce. Są te nocne świąteczne nawet w obrębie szpitala i tam pacjent może zamiast czekać na torze i czekać na, w miejscu, które jest przeznaczone do ratowania życia i poważnych stanów zagrożenia życia, no przejść obok, gdzie uzyska poradę, czy co ma zrobić, co ma, czy jest zagrożony, czy nie, czy jest to istotny problem zdrowotny, czy może poczekać i pójść do swojego lekarza POZ-u, ale oczywiście tutaj otrzyma poradę lekarską, receptę, czy informację, na ile jest naprawdę jego zdrowie i życie zagrożone.
Ważnym takim elementem służby zdrowia wydaje się być dzisiaj także e-usługi, mianowicie mam na myśli internetowe konto pacjenta. Czy tutaj ludzie w ogóle wiedzą o czymś takim, że coś takiego istnieje, że tam można znaleźć recepty, historię wizyt, że można dać dostęp swoich danych bliskiej osobie lub lekarzowi? Jak wygląda ta sprawa informatyzacji?
Coraz więcej osób korzysta z internetowego konta pacjenta. Tym bardziej, że umożliwiliśmy założenie go w wielu miejscach wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie ten podpis cyfrowy i profil zaufany można założyć w wielu miejscach. Natomiast oczywiście to idzie w parze z innymi dokumentami cyfrowymi. Dopóki nie było recepty, dopóki nie było zwolnienia, dopóki nie było digitalizacji dokumentów medycznych, dopóty to internetowe konto pacjenta właściwie nie było do nikomu potrzebne. W tej chwili, kiedy mamy wreszcie te usługi, mamy tak naprawdę narzędzie praktyczne i coraz więcej pacjentów z niego korzysta, ale ten proces też oczywiście będzie się rozszerzał coraz szybciej, natomiast też z dnia na dzień wszyscy nie założą internetowego konta pacjenta. Ale coraz więcej osób z tego rozwiązania korzysta.
Panie ministrze, to ostatnia sprawa. Polacy no, ciągle zwracają uwagę na służbę zdrowia i chyba tak będzie no, do końca świata, że będziemy mówić, że służba zdrowia to jest jedno z najbardziej takich potrzebnych dziedzin, w których trzeba ciągle coś robić, reformować, pomagać pacjentom, zwłaszcza, że gdy ktoś choruje, no to staje się słabszy niż reszta społeczeństwa i tej pomocy oczekuje. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania zatem przed Zjednoczoną Prawicą, przed państwa rządem, gdyby państwo uzyskali poparcie społeczne w nadchodzących wyborach w zakresie służby zdrowia są przewidywane? Jaki program?
No, to jest tak naprawdę w dużym stopniu zmiana dotycząca właśnie poprawy finansowania, to jest raz. Dwa, to jest ogromne wyzwanie osób, które wymagają naszej pomocy, czyli demografia, czyli osoby starsze, osoby niesamodzielne. No w tej chwili wiemy, że ta opieka nad osobami niesamodzielnymi nie wszędzie jest tak dostępna, jak być powinna, czyli tak zwane dzienne domy opieki, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy domowa opieka, to musi być mocniej zdecydowanie zaakcentowane w przyszłej kadencji. To jest jeden z takich postulatów, które Polacy zgłaszają, że chcieliby mieć dostęp oczywiście darmowy i oczywiście stosunkowo łatwy, żeby tymi ich bliskimi, którymi się opiekują, czy na czas pracy, czy na czas jakiegoś wyjazdu, no ktoś pomógł z opieką. Trzecia rzecz to jest oczywiście to, co też robimy, tak jak powiedziałem już w zaćmie, gdzie no, skróciliśmy te kolejki w sposób bardzo istotny i ograniczyliśmy liczbę osób oczekujących poprzez nielimitowane płacenie za te świadczenia, czy tomografia, czy rezonans, to musimy w tej chwili skupić się na specjalistach. I oczywiście tutaj mówienie, że 21 dni ktoś dostęp do specjalisty zapewni wszędzie i dla każdego, no to jest kompletna fikcja, bo po prostu tych specjalistów tylu nie ma, ale musimy mocny nacisk położyć teraz na dostęp do specjalistów, tak jak zrobiliśmy to zaćma.
Bardzo
to są, myślę, takie trzy punkty, pomijając oczywiście kontynuację informatyzacji, która jest niezwykle ważna.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Temat służby zdrowia będzie zapewne też powracać. Dziękuję za to, że chce pan też z naszymi słuchaczami podzielić się tymi informacjami. No i także wiem, że jest pan lokomotywą Prawa i Sprawiedliwości, tak, na liście do Sejmu.
No tak, tak, okręg w Płocki, Płońsk, Sierpc, Gostynin, Ciechanów, Czasny, Szmława, Sochaczew. No to są właśnie te okolice, które chciałbym reprezentować w przyszłym Sejmie. Tym bardziej, że na Mazowszu naprawdę jest bardzo wiele do zrobienia. Wiemy, że do tej pory Warszawa wysysała cały czas i kadry, i pieniądze, i tą jakość tak naprawdę w medycynie, a to ta jakość powinna być taka sama, niezależnie gdzie kto mieszka. Dostęp do świadczeń powinien być dobry, niezależnie gdzie kto mieszka. Także jest, myślę, na Mazowszu jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie ochrony zdrowia.
Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.